Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Sytuacja na Białorusi wciąż jest napięta. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz wezwał do modlitwy różańcowej o pokojowe rozstrzygnięcie problemów tego kraju. Tragedia w Bejrucie postawiła pod znakiem zapytania przyszłość chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Bez konkretnego wsparcia nasza obecność jest zagrożona, alarmuje jeden z libańskich księży. Prawie 600 tysięcy euro przekazał Kościół w Polsce na placówki misyjne dotknięte epidemią. 11 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Do modlitwy różańcowej o pokojowe rozstrzygnięcie problemów na Białorusi wezwał mieszkańców tego kraju arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz. Po niedzielnych wyborach prezydenckich sytuacja jest coraz bardziej napięta. Białorusini domagają się odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który rządzi krajem od 26 lat i podania prawdziwych wyników wyborów.
Metropolita Mińsko-Mohylewski zauważył, że wezwanie do modlitwy różańcowej w intencji ojczyzny jest nawiązaniem do sytuacji sprzed 30 lat na Filipinach, gdy w obliczu groźby wojny domowej ówczesny arcybiskup Manili zachęcił wszystkich do odmawiania modlitwy maryjnej. Mówiło się, że ludzie różańcem objęli wówczas cały kraj i udało się, wojny domowej nie było, zaznacza arcybiskup Kondrusiewicz. Przeciwko fałszerstwom wyborczym białoruscy katolicy zorganizowali w mediach społecznościowych kampanię Fałszerstwo – ciężki grzech, która ma też odpowiednik Prawosławni przeciwko falsyfikacjom. We wszystkich kościołach katolickich w tym kraju odmówiono w niedzielę opracowaną przez białoruskich biskupów specjalną modlitwę za ojczyznę.
W wyniku tragedii w Bejrucie znacząco ucierpiała miejscowa wspólnota chrześcijańska zamieszkująca trzy dzielnice położone nieopodal portu. Wiele domów zostało zmiecionych z powierzchni ziemi, inne są poważnie uszkodzone. Od tego, na ile przyjdziemy z pomocą, zależy przyszłość wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie, zauważa ksiądz Elia Moanes, proboszcz jednej z bejruckich parafii. Maronicki kapłan wskazuje, że ludzie bardzo niepokoją się o swoją przyszłość, wiedząc, że nie otrzymają żadnego wsparcia od libańskich władz. Kraj pogrążony jest od miesięcy w poważnym kryzysie społeczno-gospodarczym. Na skraj ubóstwa doprowadził on nawet ludzi, którym do tej pory żyło się dobrze. Kryzys potężnie uderzył również w chrześcijan. Wielu nie widzi dla siebie nadziei i myśli o emigracji, mówi ksiądz Moanes.
Na całe szczęście widzimy, że nie jesteśmy sami. Jest wielu ludzi, którzy chcą nam pomóc. Wolontariusze przyjeżdżają z najdalszych zakątków Libanu. Staramy się jak najlepiej rozdysponować siły i środki, aby pomóc potrzebującym. Powoli zaczynamy naprawę tego, co da się naprawić. Głównym wyzwaniem jest jednak zapewnienie ludziom dachu nad głową. W prowizorycznych schronieniach długo nie wytrzymają. W ludziach jest coraz większa agresja wobec rządzących. Stracili już zaufanie do władz. Wielu mi mówi, biorę dzieci i wyjeżdżam. Łatwo nam powiedzieć, zostańcie. Sytuacja jest jednak straszliwa. Ten wybuch to prawdziwa rana w sercu Bejrutu, hekatomba, która sprawiła, że czujemy się jeszcze bardziej zagubieni.
Wciąż zmniejsza się zakres swobód obywatelskich w Hongkongu. Władze Chin kontynentalnych kontynuują aresztowania działaczy prodemokratycznych, korzystając z nowego prawa o bezpieczeństwie. Próbują także narzucić szkołom katolickim programy nauczania.
W liście skierowanym do dyrektorów szkół sekretarz do spraw edukacji Hongkongu wzywa do nauczania wartości narodowych i zaprzestania działalności politycznej wśród młodzieży. Zdaniem wielu młodych katolików z Hongkongu list jest konsekwencją nowej ustawy o bezpieczeństwie i próbą powstrzymania procesów demokratycznych. Uczniowie obawiają się, że w szkołach pojawią się teraz programy nauczania narzucone przez kontynentalne Chiny, a za podburzanie będzie uznane każde działanie mające na celu demokratyzację i dążenie do wolności. Biskupi starają się uspokajać nastroje i nie dopuścić do kolejnej siłowej konfrontacji z władzami. W odpowiedzi na list uspokajają, że póki co jest to jedynie sugestia ze strony władz, a nie próba narzucenia gotowych rozwiązań programowych. Zaznaczają też, że należy zastosować się do zaleceń i wprowadzić nauczanie o tożsamości narodowej, ale powinno się ono odbywać zgodnie ze społeczną nauką Kościoła oraz z odpowiednim komentarzem.
Na Czarnym Lądzie odbywa się spis ludności obejmujący także nowo narodzone dzieci. W związku z tym afrykańscy biskupi ponowili swój apel o dokładną rejestrację urodzeń niezależnie od narodowości oraz statusu prawnego rodziców. Podkreślają, że żadna osoba nie powinna zostać pominięta. Dzieci emigrantów i uchodźców posiadają bowiem tę samą godność.
Arcybiskup Buti Tlagale, odpowiedzialny za sekcję do spraw migrantów i uchodźców Konferencji Episkopatu RPA, podkreśla, że rejestracja w tym roku odbywa się w okresie pandemii COVID-19, dlatego ma ona istotne znaczenie dla monitoringu i zmniejszenia zagrożenia. Wiarygodne liczby i statystyki gwarantują, że władze dysponują podstawowymi informacjami potrzebnymi do planowania działań służących zapobieganiu rozszerzaniu się epidemii i ochronie ludności. Hierarcha zwraca uwagę, że na świecie 166 milionów dzieci poniżej 5 roku życia nie zostało zarejestrowanych w momencie urodzin. Z tego 87% żyje w Azji i w krajach Afryki Południowej oraz subsaharyjskiej. Stwarza to niebezpieczeństwo, że dzieci i młodzież pozostaną niewidzialne i z powodu braku dokumentacji ich prawa nie będą przestrzegane. Dotyczy to szczególnie dostępu do nauki dzieci emigrantów i uchodźców.
Dzieci mogą stać się największymi ofiarami koronawirusa. Nie są one grupą najbardziej narażoną pod względem zdrowotnym, ale kryzys społeczno-gospodarczy spowodowany pandemią uderza w nie z całą mocą. W związku z tym biskupi Zambii, Ugandy, Kenii i Demokratycznej Republiki Konga wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz najmłodszych uruchomili 4-letni program pomocy mający chronić dzieci przed skutkami kryzysu.
Pandemia spowodowała gwałtowne ubożenie milionów afrykańskich rodzin. Jednym z największych zagrożeń jest obecnie przymusowa praca nieletnich. W ciągu ostatnich 2 dekad liczba pracujących dzieci zmniejszyła się o 94 miliony. Jednak w obecnym czasie istnieje ryzyko odwrócenia tych pozytywnych trendów. Dlatego jednym z najważniejszych celów programu jest przeciwdziałanie nielegalnej pracy nieletnich. Ma to stać się poprzez ułatwienie dzieciom pracującym w kopalniach dostępu do edukacji. Chcemy dać szansę ponad 7,5 tysiącom młodych ludzi w wieku od 12 do 19 lat na wyrwanie się z nieludzkich warunków pracy, wyjaśnia ksiądz Justin Amboko z Demokratycznej Republiki Konga. Celem programu jest także uświadamianie społeczeństw, jakie zagrożenia niesie pandemia dla najmłodszych oraz wzmacnianie więzi rodzinnych, które najlepiej chronią dzieci przed przymusową pracą. Silna rodzina i zrozumienie potrzeb dzieci przez całą wspólnotę rodzi poczucie obowiązku ochrony najmłodszych i przynosi efekty, wyjaśnia jedna z koordynatorek programu. Program będzie systematycznie wdrażany przez parafię, a także dzięki katolickim instytucjom opiekuńczym.
Ciosem nie do przyjęcia nazwały organizacje pro-life nową ustawę bioetyczną, którą przyjęło francuskie Zgromadzenie Narodowe. Na początku mówiło się jedynie, że wprowadza ona zapłodnienie in vitro dla par lesbijskich i samotnych kobiet. Okazało się jednak, że przemyciła również poprawkę zezwalającą na aborcję aż do samego rozwiązania, ze względu na niepokój psychospołeczny matki.
Pretekstem do rozszerzenia aborcji okazał się koronawirus. W czasie pandemii francuski minister zdrowia nieformalnie zatwierdził niepokój psychospołeczny jako usprawiedliwienie dla aborcji po przekroczeniu jej ustawowego terminu. Do tej pory we Francji późne aborcje po 12 tygodniu ciąży wymagały zgody lekarza, a możliwość ich dokonania prawnie ograniczono do przypadków poważnych wad rozwojowych lub domniemanej niezdolności do życia dziecka poza organizmem matki lub gdy ciąża zagraża jej życiu. Nowa ustawa bioetyczna radykalnie to zmienia. Francja, która przeżywa zimę demograficzną, otworzyła na oścież drzwi kulturze śmierci, zadając samej sobie cios nie do przyjęcia, podkreślają przedstawiciele organizacji prorodzinnych. Wskazują zarazem, że określenie niepokój psychospołeczny jest tak niejasne i szerokie, że będzie wykorzystywane w każdym przypadku nieplanowanej lub powikłanej ciąży, a także utrudni wszelkie działania prewencyjne. W ten sposób umierają cywilizacje, a geniusz ludzki zostaje unicestwiony. Tym, którzy przyjdą po nas, grozi wielkie niebezpieczeństwo, napisał na Twitterze biskup Bernard Guinot.
Komisja Episkopatu Polski do spraw misji oraz dzieło pomocy Ad Gentes wsparły polskich misjonarzy dotkniętych pandemią. W ramach nadzwyczajnej pomocy przekazano ponad 580 tysięcy euro na działalność pomocową i charytatywną. Środki trafią do najuboższych mieszkańców Afryki, Madagaskaru, Azji, Oceanii oraz Ameryki Południowej i Środkowej.
Komisja Episkopatu Polski do spraw misji oraz dzieło pomocy Ad Gentes otrzymały już 315 zgłoszeń misjonarzy z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Środki z Funduszu Pomocy są przeznaczone wyłącznie na pomoc dla poszkodowanych, którym pomagają misjonarze, na zakup lekarstw, środków higieny osobistej, maseczek czy żywności, poinformował ksiądz Zbigniew Sobolewski, dyrektor dzieła pomocy Ad Gentes.
Misjonarze otrzymane pieniądze przeznaczają na pomoc dla swych podopiecznych w ośrodkach zdrowia, szkołach i przedszkolach, domach opieki, schroniskach, przygotowują paczki żywnościowe dla najuboższych rodzin oraz wspierają szkoły w dożywianiu dzieci. Z tych pieniędzy także zakupiono środki dezynfekujące i ochronne.
Do tej pory ze wsparcia skorzystały 292 placówki misyjne. Inicjatywę można wesprzeć wysyłając SMS o treści misję na numer 72032. Koszt to 2 zł i 46 groszy z VAT. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Dziś kolejny pielgrzymkowy dzień na Jasnej Górze. Przybywają przedstawiciele dużych kompanii diecezjalnych, do których dołączają ci, którzy duchowo przemierzali szlaki. Towarzyszy im uwielbienie Jezusa Eucharystycznego, dziękczynienie za kapłanów, wdzięczność za świętego Jana Pawła II i determinacja, by piesze pielgrzymowanie nawet z najodleglejszych zakątków kraju podtrzymywać.
Aż 17 dni tylko duchowo musieli pielgrzymować wierni z diecezji jełckiej.
Dla mnie to było trudniejsze. 21 razy pielgrzymowałam tak fizycznie. Co odkryłam przez to duchowe pielgrzymowanie? Że nie tylko wysiłek fizyczny jest tak cenny i ważny, bo też duchowe zaangażowanie też wymaga takiego poświęcenia.
Grupy diecezji jełckiej reprezentowało w drodze 15 kapłanów. Pielgrzymka krakowska, choć w znacznie zmniejszonym składzie, około tysięcznej rzeszy, ale szła w tradycyjnej formie. Jak podkreśla jej koordynator, ksiądz Jan Przybocki, wszystko odbyło się w myśl zasady: módl się, jakby wszystko zależało od Boga, ale pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie.
Ze względu na bezpieczeństwo 90% pielgrzymów spało w namiotach. Zachowywaliśmy ten odstęp społeczny. Mieliśmy do dyspozycji duże ilości płynu dezynfekującego, maseczek, po to, abyśmy mogli dojść do Częstochowy w rocznicę urodzin ojca świętego Jana Pawła II i podziękować za jego nauczanie życia.
Była to 40., więc jubileuszowa krakowska pielgrzymka. Według szacunków w ciągu tych lat przyszło w niej na Jasną Górę około 400 tysięcy osób. Wyruszyła po zamachu na życie Jana Pawła II. Pątnicy z diecezji bielsko-żywieckiej reprezentowani byli w trzech małych grupkach, które szły do Częstochowy. Większość pielgrzymowała duchowo, przemierzając zastępczo szlak w swoich miejscowościach. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.